Cześć podróżnicy, z tej strony Magdalena. Witajcie w podcaście I taka podróżuje i inspiruje, gdzie przygody, miejsca i ludzie łączą się w jedno niesamowite doświadczenie. Przygotujcie się na opowieści z całego świata, które zainspirują Was do spakowania walizek i wyruszenia w drogę. W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was do tropikalnego raju, czyli na niezwykłe Malediwy. Razem odkryjemy, dlaczego ten archipelag jest nazywany jednym z najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Jakie wyspy warto zobaczyć na Malediwach i jakich egzotycznych smaków trzeba koniecznie spróbować. Aby lepiej poznać ten fascynujący kraj, zaprosiłam Magdę, która jest rezydentką na Malediwach. Więc usiądźcie wygodnie i rozluźnijcie się, słuchając kolejnych opowieści. To już czas na naszą podróż. I taki świat jest piękny. Cześć Magda.
Cześć.
Powiedz nam proszę kilka słów o sobie.
Jestem pracownikiem Biura Podróży Itaka. Pracuję dla biura od 2010 roku, więc już sporo lat. Latem z reguły jestem w Grecji, natomiast jeżeli chodzi o sezon zimowy, to bardziej egzotyka. No i między innymi właśnie Malediwy, o których będziemy dzisiaj rozmawiały.
Brzmi fantastycznie. Dzisiaj zabierzesz nas właśnie do rajskiego świata, wydaje mi się, Malediwów. Czy one stanowią główne miejsce, które chwytacie za serce, czy jednak nie możesz wskazać takiego?
Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ja dosyć emocjonalnie reaguję na miejsca, które poznaję i zawsze się wiążę z nimi, tak więc nie chciałabym tutaj jakby wyróżniać bardzo akurat Malediwów, ale faktycznie one są wyjątkowe ze względu na to, że szczególnie w dzisiejszych czasach dają poczucie bezpieczeństwa, są piękne, uspokajają w czasach, kiedy no, tak bardzo się spieszymy wszędzie, one wprowadzają spokój, więc są takie trochę terapeutyczne. I za każdym razem, jak tam jestem, trudno mi jest uwierzyć, że może być tak pięknie.
Super. Fajnie, że już wprowadziłaś nas w klimat miejsca, do którego polecimy z widzami. Bo właśnie, no ja nie miałam jeszcze okazji być na Malediwach. Są na mojej liście top do zobaczenia. I tak jak sobie wyobrażam, to tak jak mówisz, coś odrealnionego i takiego wprowadzającego spokój. Dokładnie. Nie wiem, czy dobrze jakby sobie kojarzę Malediwy tylko i wyłącznie z luksusem, czy nie. Natomiast powiedziałaś o bezpieczeństwie, spokoju. To już mi dało taki obraz pełniejszy, ale może zacznijmy od początku. Chciałabym się wybrać na Malediwy, więc co będzie mi potrzebne? Na pewno paszport, tak? Opowiedz nam o takich praktycznych może na początku elementach podróży.
Jeżeli chodzi o paszport, to tak standardowo, tak? 6 miesięcy powinien być ważny w momencie, kiedy przekraczamy granicę Malediwów. Natomiast możemy przebywać na terenie tego kraju do 30 dni. Okay. Potem jest jeszcze możliwość przedłużenia pobytu o kolejne 60. Natomiast tak standardowo wiza turystyczna to 30 dni. Uzyskujemy ją tak naprawdę poprzez aplikację IMUGA. Właściwie to bardziej jest takie pozwolenie na przebywanie w tym kraju. Tak więc trzeba się zarejestrować na stronie rządowej i tak pobrać taki kod QR, który jest już dostępny w systemie w momencie, kiedy przekraczamy granicę, czyli jesteśmy na lotnisku. Natomiast co bardzo ciekawe, na Malediwy nie można przylecieć nie mając rezerwacji jakiejś w guesthouse, hotelu, resorcie. Mhm. Tak więc generalnie ten system działa bardzo dobrze, dlatego że on weryfikuje to, czy jest dokonana taka rezerwacja na konkretne nazwisko i w momencie, kiedy ona jest, dopiero możemy jakby przejść odprawę.
Mhm, to bardzo ciekawe, bo to jest taki, czyli jeden z kierunków, w którym musisz mieć już zarezerwowany, tak jak mówisz, pobyt w hotelu, żeby przekroczyć granicę tak naprawdę. Ale dobrze, że jest to uproszczone. Rozumiem, że ta wiza jest bezpłatna.
Jest bezpłatna, tak.
Okej, to na pewno duży plus. Więc paszport, wiza... Czy są jakieś obowiązkowe albo zalecane szczepienia, jak lecimy na Malediwy?
Właśnie to jest fantastyczne, jeżeli chodzi o Malediwy, że to jest bardzo bezpieczny kraj, tak więc nie trzeba się zabezpieczać przed malarią, przed dengą, przed chorobami zakaźnymi, wynikającymi nie wiem, z choroby brudnych rąk czy wody, bo generalnie nic takiego nam tam nie grozi.
Wiemy już, jak to wygląda od strony praktycznej, natomiast zawsze ciekawiło mnie, jak jest po wylądowaniu na Malediwach? Okej, widzimy pewnie z samolotu, podobno jak krople deszczu wyglądają na szklanej tafli te wyspy, atole. Powiedz, ile jest wysp mniej więcej, jak wygląda ukształtowanie terenu na Malediwach, jeżeli możesz geograficznie. Gdzie w ogóle się znajdują?
Malediwy położone są na Oceanie Indyjskim, natomiast faktycznie, wracając do lądowania, jest to jedno z najpiękniejszych lądowań, myślę, na świecie, dlatego, że te kleksy turkusowe chwytają bardzo i wprowadzają euforię po prostu. Wygląda to fantastycznie i nie wierzę, że to może się nie podobać. Tak więc lądowanie fenomenalne, natomiast jeżeli chodzi o wyspy, to jest girlanda wysp, tak? One są rozciągnięte na długości 871 kilometrów od północy na południe, tak mniej więcej 130 kilometrów na szerokość. Jeżeli chodzi o wschodnią stronę, to najbardziej wysuniętym atolem na wschód jest atol Wawu i wyspa Fotiteio. Przepiękna wyspa, tak więc jeżeli ktoś z naszych gości oglądających nas wybierze się kiedyś na rejs Ahoy Malediwy, to będzie na tej wyspie i to jest właśnie ten punkt najbardziej wysunięty na wschód. Tak więc nie jest to duża powierzchnia, bo tak naprawdę 891 kilometrów kwadratowych lądu. Same Malediwy to 90 tysięcy kilometrów kwadratowych, tak, ale to jest głównie przestrzeń morska, a niewielka część to jest ląd. I tak naprawdę porozrzucane są, niektórzy nazywają girlandami morze Oceanu Indyjskiego ze względu na to, że przypominają właśnie takie jakby korale położone, skierowane od północy w stronę południową. Natomiast 1192 wyspy, tak? Okay, ocenia się, że tyle wyspy Malediwy mają. 26 atoli, które są podzielone na 20 okręgów administracyjnych. Natomiast, jeżeli chodzi o te wyspy, to też ich liczba jest względna jakby, tak? Bo zalicza się sandbanki, czyli te fragmenty piasku, które pojawiają się gdzieś tam na płciznach. W momencie, kiedy jest przypływ, one znikają, tak? Więc niektórzy je liczą, niektórzy ich nie liczą. Ale tak ogólnie powiedziane jest, że 1192 wyspy Malediwy posiadają.
Okej, okay. Kurorty stanowią, nie wiem czy dobrze czytałam, sprostuj, bo tak jak mówię, nie miałam jeszcze okazji tam być, czy około 150-200 wysp to kurorty, można to tak nazwać, czy wiesz w ogóle co, nie można od tego sprecyzować?
Wiesz co, to się cały czas zmienia, ale dane, do których ja dotarłam ostatnio, to 163 resorty.
Dobra.
Tak? No właśnie. I one są... tak naprawdę nie wiem, czy wiesz, ale jeden resort to jest wyspa.
Tak. Jedna wyspa, jeden hotel. tak,
jedna wyspa, jeden hotel. Co bardzo często naszych gości przeraża, ale myślę, że do momentu tylko poznania tego resortu, tak?
Okej. Okay, zanim na wyspie, pozwól, że jeszcze raz wyląduję. Mm-hmm. Już jestem zachwycona. Tak jak mówisz, nie może się nie podobać. Powiedz nam, co się dzieje, co robimy po wylądowaniu na lotnisku w Male?
Jak przejdziemy przez punkt imigracyjny i znajdziemy już się po drugiej stronie w lotniska, to oczywiście czeka nas przedstawiciel biura podróży i taka jak kontrahenta lokalnego, który skieruje nas w odpowiednią stronę. I tutaj są trzy możliwości tak naprawdę, bo albo speedboat, albo hydroplan, albo samolot rejsowy i speedboat, i łódź motorowa. To wszystko zależy od odległości po prostu resortów od Male, tak? Im bliżej położone, tym większe prawdopodobieństwo na łódź motorową. Natomiast im dalej położone, tym większe prawdopodobieństwo na transfer samolotem rejsowym i potem ewentualnie jeszcze z lotniska jakąś łodzią motorową do resortu. Natomiast fajnie jest rozważyć, jeżeli jest taka opcja, przelot właśnie hydroplanem, bo na nim chciałabym się teraz zatrzymać. Hydroplan dotyczy resortów, które nie są tak bardzo daleko położone od stolicy, od lotniska. No i jest fantastycznym też wyborem, bo jest bardzo wygodny w sensie takim, że krótko ten przelot trwa, dostarcza niezwykłych doświadczeń, bo to jest lot życia po prostu, zobaczyć te kleksy turkusowe z pokładu hydroplanu. No i poczuć się trochę jak komedii romantycznej, prawda, bo sporo tych filmów było.
Więc, masz rację.
Więc fajne doświadczenia i na pewno skróci to czas dotarcia do resortu. Sprawi, że ten pierwszy moment będzie już wyjątkowy.
Brzmi bajkowo.
Brzmi bajkowo i jest inaczej niż w większości miejsc na świecie, dlatego że jak gdzieś do kogoś docieramy tym samolotem, tak, to kolejno prowadzi nas droga autokarem lub też taksówką, jakimś pojazdem do hotelu wybranego, a tutaj od początku jest inaczej, no bo drogą morską lub powietrzną możemy dotrzeć do wybranego resortu. Tak więc od samego początku wyjątkowo.
Od samego początku wyjątkowo. Powiedz jeszcze mi i naszym widzom, jak długo trwa lot na Malediwy i jak możemy się tam dostać?
No fantastycznie jest, jeżeli możemy polecieć Dreamlinerem w ramach oferty biura podróży Itaka. Wówczas przelot trwa no niecałe 9 godzin, więc fantastycznie. Lotem, więc też fajnie, bo tak trochę patriotycznie. Natomiast no, w czasach, kiedy Dreamliner Charter nie jest dostępny, no to z reguły jest przesiadka gdzieś w którymś z portów azjatyckich. No i wówczas lot może trwać nawet 14 godzin, ale zawsze są to fajne linie lotnicze, więc w miarę komfortowo.
Komfortowo, przyjemnie, a później bajkowo. Proszę, powiedz, jakie masz porady dla podróżujących na Malediwy?
Przemyślałabym to, co ze sobą zabieramy. No, na pewno koszulki UV, zdecydowanie, bo wiele osób jakby nie zdaje sobie sprawy z tego, że tam słońce tak naprawdę w pionie skierowane jest, kieruje swoje promienie słoneczne w dół, więc przecina nas dosłownie. I koszulki UV, szczególnie jak lubimy snorkling, gdzieś tam przemieszczanie się plażą, spacerowanie, bezwzględnie należałoby zabrać na Malediwy, ochronią nas. Oczywiście wszelkie kosmetyki, zabezpieczenie przed promieniami słonecznymi, zabezpieczające nas. Jeżeli chodzi o pieniądze, dolary lub też euro, i właściwie nie ma potrzeby zdobywania gdzieś, szukania rufii maldiwskiej, zresztą w Polsce to jest niemożliwe, ale wymiany na lotnisku, tak? Dlatego, że w większości miejsc można płacić walutą właśnie dolarami czy też euro. I nawet na wyspach lokalnych, w wszystkich sklepach, czy też kawiarenkach, restauracjach wydają w walucie właśnie euro, czy też dolarze, tak? Więc nie ma potrzeby wymiany pieniędzy. Jeżeli chodzi o internet, właściwie dostępny jest wszędzie, tak więc nie ma z tym problemu. Oczywiście na lotnisku też można kupić kartę, jeżeli ktoś potrzebuje, bo w międzyczasie chciałby mieć dostęp ze względu na pracę, czy też inne obowiązki, kartę SIM, która zabezpieczy bardzo dobrze szybko działający internet. Oczywiście im dalej ten atol położony, to droga morska, droga oceaniczna właściwie, tak, to jest ten odcinek, kiedy możemy być pozbawieni internetu, ale na miejscu w resorcie, czy też na wyspie lokalnej jak najbardziej dobrze działa. Można zapomnieć o wszelkich zabezpieczeniach, środkach przed komarami, tak, ze względu na to, że resorty po prostu pilnują, żeby ich nie było, czyli zabezpieczają opryskami, krótko mówiąc. Natomiast nawet jeżeli one są, to nie są szkodliwe, tak, generalnie nie roznoszą chorób, tak jak już rozmawialiśmy, więc zebrałabym stroje kąpielowe, płetwy, maskę, koszulki UV, dobre filtry i oczywiście coś do przykrycia odpowiedniego ubioru, dlatego że nie możemy zapomnieć o tym, że Malediwy są krajem islamskim, muzułmańskim. W związku z powyższym obowiązuje nas też dostosowanie się ubiorem do zwyczajów maldiwskich, lokalnych, i jeżeli zdecydujemy się na pobyt, na wizytę w Male, czy też na wyspie lokalnej, to powinniśmy być po prostu przykryci długimi rękawami, czy też sukienkami, jeżeli chodzi o panie, spódnicami. No po prostu, tak, dostosować się do miejsca.
Wspomniałaś właśnie o islamie. Czy oprócz ubioru ma jeszcze na coś wpływ kultura islamska, do czego musimy się przygotować, będąc na Malediwach? Bo wiem, że na przykład spożywanie alkoholu jest tylko możliwe w resortach, prawda? Klienci często się mnie pytają, czy można wieźć własny alkohol na Malediwy, ale myślę, że jest to chyba zakazane, prawda?
Tak, jest to zakazane. Nie można wwozić alkoholu, jeżeli służby lotniskowe no znajdą alkohol w bagażu turystów, to po prostu go konfiskują. To znaczy, może nie tyle, co konfiskują, tylko zabierają do depozytu i później przy wylocie można ten alkohol odebrać. Natomiast faktycznie jest tak, że ideą resortów, bo musimy jakby pamiętać o tym, że no islam jest wpisany w konstytucję, tak? To jest religia tego kraju i właściwie 100% mieszkańców to wyznawcy islamu. Nie można być obywatelem Malediwów, nie będąc muzułmaninem. I jakby idea resortu właśnie była taka, żeby oddzielić wypoczynek i potrzeby turystów przyjeżdżających z zewnątrz od mieszkańców i kultury lokalnej i wierzeń lokalnych, tak? Dlatego też właśnie jest taki podział, że w resortach jest ten alkohol, Natomiast w miejscach lokalnych, na wyspach lokalnych czy w Male nie jest on dostępny. Tak więc no to jest odczuwalne, tak? Bo w momencie, kiedy jesteśmy w resorcie, jakby nie stanowi to problemu, bo ten alkohol jest tam, tak? Ale gdybyśmy zdecydowali się na pobyt na wyspie lokalnej, no to wówczas ograniczenia alkoholowe nas dotkną. Jeżeli chodzi z kolei o łodzie, bo nie możemy zapomnieć, że Malediwy to resorty, jak już staliśmy 163 resorty na tę chwilę, wyspy lokalne, w których są hotele lokalne, tak zwane guest house'y, ale też łodzie, które oferują wypoczynek w połączeniu z aktywnością. Jest to albo snorkeling, albo nurkowanie, albo też surfingowe łodzie są, tak, jest ich 155 i na łodziach alkohol jest też dostępny. Tak, więc generalnie, jeżeli ktoś zdecyduje się na wycieczkę, na przykład Ahoy Malediwy, to na pokładzie statku jest bar i jest alkohol.
Jasne, czyli tam normalne wakacje, takie jak znamy w resorcie, zarówno jak i na łodzi. Madziu, z tego co zdążyłyśmy chwilkę dosłownie porozmawiać przed wejściem na antenę dla naszych widzów, wiem, że pół roku żyłaś na Malediwach. Powiedz, jak się funkcjonuje w tak pięknym miejscu?
Tak, miałam tą możliwość, przyjemność, przebywania na Malediwach przez wiele miesięcy i był to czas spędzony w resorcie, ale też czas spędzony na łodzi i na wyspach lokalnych. No więc jednym słowem fantastycznie i polecam wszystkim. Natomiast no chciałabym tutaj wyraźnie jakby zatrzymać się na resorcie i na tym czasie poza resortem spędzonym w tym pięknym kraju. Jeżeli chodzi o resort, no to jest rzecz fenomenalna, tak? To jest coś, co myślę fajnie jest przeżyć raz w życiu. Luksus absolutny, fantastycznie. Natomiast to jest też fajne miejsce po prostu tak do obserwowania, jeżeli chodzi o to, jak jest zorganizowane, jak działa, tak? Ponieważ to są takie organy samowystarczalne, w których produkowana jest energia, oczyszczana woda, woda oczyszczana, ocalana, tak? Zdatna, przygotowana do tego, żeby mogła być przez nas spożywana. Więc generalnie to, jak funkcjonują resorty, jest niezwykle ciekawe. Ale oczywiście my jesteśmy przede wszystkim po to, żeby wypocząć i to, co często słyszę od klientów, którzy zastanawiają się nad Malediwami, czy gdzieś tam podpytują mnie właśnie w naszych rozmowach, to strach przed wyspą, tak? I przed tym, żeby zatrzymać się na niej na 7 dni i pojawia się pytanie, czy ja się tam nie będę nudził, co ja tam zrobię. Naprawdę nic bardziej błędnego. Jeżeli tylko lubimy się cieszyć, lubimy siebie i lubimy życie, tak? To jest fantastycznie, dlatego że tam nieustannie jest coś, co może nas zatrzymać i zachwycić od właściwie wschodu do zachodu słońca. Rozpocznę od tego, że gwiazdy nie wydają się być nigdzie tak blisko jak tam, tak? Więc samo spoglądanie wieczorem w niebo może wzruszyć, ale też wyobraźmy sobie taką wyspę, tak? To są wyspy rafowe, które są otoczone białym piaskiem i no nie wiem, trochę podróżuję, ale wydaje mi się, że no nie widziałam bielszego piasku niż ten, który jest na Malediwach, tak? I ta laguna otaczająca te plaże białe, turkusowa, no tak turkusowa, że trudno uwierzyć. Za każdym razem patrzymy i zastanawiam się, czy to jest możliwe, żeby woda była tak turkusowa, tak? A w tej wodzie świat podwodny, niezwykły. Wystarczy przejść się pomostem, żeby zobaczyć jakiegoś orlenia przepływającego pod pomostem lub też rekiny rafowe, albo białopłetwego, albo czarnopłetwego. Ale to, co najbardziej interesuje osoby, które cieszą się światem podwodnym, snorklingiem czy nurkowaniem, to są takie kanały, tunele, nie wiem, jak kanały bardziej, które łączą resort z tym światem oceanicznym, zewnętrznym, bo przecież łodzie chociażby transportujące tu produkty albo transferowe, czyli klientów resortów, muszą wpłynąć do środka, do tej laguny, więc bardzo często są to takie kanały po prostu, którymi też dociera fauna morska, tak? To jest też droga oceaniczna dla fauny morskiej, więc zmierzam do tego, że można nieustannie wracać do wody i sprawdzać, co tą drogą dotarło, tak? Bo za każdym razem może pojawić się coś innego i I to jest rzecz, która jakby wpisuje się w rozkład dnia, tak? Bo zaczynamy myśleć, nie wiem, rano, tak? Może joga na wschód słońca, tak? No dobrze, to potem śniadanie. Jeżeli chodzi o restauracje resortów, one są doskonałe. Jest naprawdę tak dużo fajnych rzeczy. To są też, jakby chciałam powiedzieć jasno, że one ze sobą bardzo konkurują, te resorty, tak? Mhm. Więc szefowie kuchni to nie są osoby przypadkowe. Wiele z tych resortów ma szefów kuchni, którzy zdobyli gwiazdki Michelin, tak? Więc generalnie jest się czym zachwycać. My oczywiście po pierwszym śniadaniu, kiedy, nie wiem, tam sobie nakładamy olbrzymią ilość tego jedzenia, przy kolejnym już zaczynamy analizować, tak? I planować, co zjemy, tak? Co kolejnego dnia zjemy, więc zaczynają się takie rytuały po prostu konsumowania posiłków. Mhm. Więc ten snorkling przed śniadaniem, czy po kawce, tak? Ta joga iść, czy nie? Sporty wodne. Tam są wszystkie możliwe sporty wodne dostępne w resortach. Od, nie wiem, flying board, tych platform takich wynurzających się z wody, przez tradycyjne sporty, takie jak windsurfing, kitesurfing, paragliding, tak? Katamaran, łodzie żaglowe, narty wodne, tak? Sea bob. Więc generalnie masa tego, ale kajaki właśnie, na przykład kajaki, które mają przezroczyste dno, tak? I płyniemy sobie kajakiem dookoła takiej wyspy i pod nami przepływa jakiś żółw na przykład, tak? To nie są rzeczy, które się zdarzają raz na milion, to są rzeczy, które zdarzają się regularnie, więc ogólnie naprawdę sporty w ogóle takie tradycyjne, bo oczywiście gdyby ktoś chciał aktywnym pozostać, na przykład będąc na urlopie, czy to squash, czy tenis, czy siłownia, ale też chciałam jeszcze powiedzieć, że doskonałe spa. Naprawdę Madzia, dziewczyny, które tam pracują, to są dziewczyny, które przyjechały z Bali, czy z Tajlandii, czy z Indii, czy ajurwedyjski masaż, czy balijski, czy tajski. Po prostu to jest jak w ogóle jak się przekracza granicę spa w takim resorcie, to jest zaczarowany ogród, tak? Więc krótko mówiąc, jest tyle aktywności, że osoba, która chce aktywnie spędzić czas, ma problem, jak je rozplanować, żeby wszystkiemu podołać, ze wszystkim zdążyć przez te 7 dni. A jeżeli jesteśmy zmęczeni, tego nie potrzebujemy, jest fenomenalnie, bo mamy swój domek albo na wodzie, albo na plaży, tak? Zawsze z widokiem na morze, z reguły z widokiem na morze, bo oczywiście są jakieś tam garden villas. Mamy swoje leżaki, właściwie łóżka piękne, mamy room service, mamy książki, mamy z reguły obok kogoś, z kim możemy porozmawiać, lub też jeżeli chcemy być sami, to jest też doskonałe miejsce, żeby po prostu się zresetować i będzie cisza i będzie spokój. Więc to jest najfajniejsze w Malediwach i w resortach, że one dają wybór, naprawdę dają wybór. Poza tym nie wolno zapomnieć o tym, że resorty oferują olbrzymią ilość wycieczek każdego rodzaju. Więc to może być male i może być na przykład shopping, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany. Ale też kulturowe przemierzanie przez male, czy wycieczki takie w celu właśnie snorkelingowym, jakieś miejsca, gdzie są dostępne manty, czy żółwie, tak? Albo też wycieczka na wyspę lokalną, tak? Właśnie, żeby poznać kulturę lokalną. Więc generalnie nie ma opcji. Ja byłam przez kilka miesięcy w resorcie i brakowało mi dnia każdego dnia po prostu, żeby zrealizować to, co bym chciała. No ale też powtarzam, że nie trzeba. Wystarczy po prostu, jak nie chcemy nic robić, wystarczy wyjść na plażę, usiąść na przykład o zachodzie słońca i patrzeć na ten spektakl, który się tworzy przed nami. To jest niesamowite naprawdę.
Przeniosłaś mnie, Madziu, totalnie w twój świat Malediwów. Cieszę się, że powiedziałaś o aktywnościach, bo faktycznie klienci często mówią, czy będę się nudził, co zrobię na wyspie, ale już wiem, że można robić bardzo wiele. Wspomniałaś o aspekcie, który mnie interesuje też niezwykle, nie tylko o snurkowaniu, ale o kuchni chwilkę może, tak jak mówiłaś o tym śniadaniu. Czy są jakieś lokalne potrawy, czy wyróżniłabyś jakąś potrawę szczególnie na Malediwach?
Taką potrawą, z którą na pewno każdy się zetknie, przebywając na Malediwach, jest masuni, czyli to jest śniadanie śniadaniowe, tak bym powiedziała. To jest placek roshi, który jest wysmażany bez tłuszczu na takiej żeliwnej patelni, z dodatkiem tuńczyka, wiórków kokosowych, limonki i chili często. za pierwszym razem zaskakuje, tak? Trzeba chwilę się zastanowić, czy na pewno to chcemy spróbować, ale później staniemy się fanami tego dania, tak? Jest bardzo zdrowe, fajne i wyjątkowe, więc na pewno to. Jeżeli miałabym powiedzieć, co, jak, tak jakby krótko scharakteryzować kuchnię malediwską, to właśnie tuńczyk, w ogóle ryby, kokos i chili, tak? Więc to są te główne produkty. Moim ulubionym daniem jest kotu roshi. To jest takie danie z właśnie tego placka roshi, który jest pokrojony na kawałeczki z warzywami. Podsmażane to jest. Może to przypominać nasze łazanki, może trochę. Natomiast uwielbiam też wszelkie curry, tak? Z dynią, z kurczakiem albo z tuńczykiem właśnie, tak? I z mlekiem kokosowym. No przepyszne są i po prostu z ryżem. Więc no kuchnia prosta, ale też bardzo wyrazista, jeżeli chodzi o smaki. Desery natomiast, bardzo fajne jest takie ciasto, gdyby ktoś miał okazję spróbować z migdałów morskich. To jest takie drzewo, które rośnie bardzo często od linii, w miejscach blisko położonych od linii brzegowej, więc generalnie sól mu nie szkodzi. I to są takie po prostu orzeszki, tak, które się mieli i wykorzystuje w tym cieście, więc do spróbowania na pewno w Male i w wielu miejscach i w wielu resortach. Natomiast lody z marakui. Marakuja to jest mój ukochany owoc i w ogóle wszelkie koktajle owocowe na Malediwach są jak najbardziej dostępne. To nie jest prawdziwa wyspa, która może się pochwalić jakimiś wielkimi uprawami, tak? Ale owoce są dostępne i właśnie wszelkie soki, czy też w ogóle jakieś smoothie owocowe z mango, z papai, z marakui, tak? To są te rzeczy, które ja tam nieustannie wlewam siebie.
Brzmi bardzo smacznie i zdrowo, tak naprawdę, tak jak opowiadasz.
Myślę, że tak.
Podcast Itaka przenosi was na wakacje marzeń? Odwiedźcie naszą stronę www.itaka.pl i wybierzcie swoje wymarzone wakacje. I taki świat jest piękny.
Wspomniałaś, że przybywałaś też na wyspach lokalnych. Możesz opowiedzieć coś więcej?
Tak, oczywiście. Rozpocznę od tego, że to są bardzo spokojne miejsca. Bardzo spokojne i bardzo miłe. I takie tradycyjne. I dobrze jest je zobaczyć, ponieważ no, one się zmieniają. Nie wiem, czy wiesz, że na Malediwach mieszkańcy Malediwów mogą prowadzić takie działalności gospodarcze, hotelowe dopiero od 2010 roku, tak więc 13 lat w tej chwili, tak? Więc ta turystyka wkracza na wyspy lokalne dosyć szybko, bo w tej chwili jest, z tego co wiem, około 850 takich guest house'ów na Malediwach, natomiast pojawia się ich więcej i więcej. No i niestety one ingerują w rytm życia wyspy lokalnej, tak? Więc do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że teraz jeszcze możemy zobaczyć te wyspy tak bardzo niezmienione przez nas turystów, tak? Bo jesteśmy jeszcze na tym etapie takiego rozwoju. I właśnie zobaczymy miejsca, w których ludzie żyją bardzo spokojnie, zupełnie inaczej, zależni od warunków na oceanie, tak? Od alertów pogodowych i od tego, co od zagrożeń ze strony oceanu, ale też i zależni od tego, co dobre ocean przynosi, czyli większość ludzi, większość mężczyzn zajmuje się rybołówstwem. Właściwie rytm dnia wyznaczany jest przez muezzina, wzywającego na modlitwę już od wczesnych godzin porannych i jakby ten dzień układa się zgodnie z modlitwą, więc są takie okresy w ciągu dnia, kiedy wyspy się wyciszają, na przykład między 14 a 16 robi się cicho, to jest czas takiego skupienia właśnie po tej modlitwie dnia środkowej, modlitwie, ale też w godzinach wieczornych między 18 a 20. Co ciekawe, Malediwczycy wciąż, no religia religią, ale wierzą w dżiny, te dobre i te złe. Tak więc zabezpieczają się przed nimi i właśnie godziny wieczorne to jest taki czas aktywności dżinów, tak więc to też nie tylko wyciszenie po modlitwie, tak, ale też taka trochę ochrona siebie sprawia, że w czasie zachodzącego słońca z kolei Malediwczycy raczej na plaży nie przebywają, tak, bo wtedy mogą mogą się pojawić te złe dżiny. Właściwie każda wioska ma hakime, to jest taka osoba, która może taki uzdrowiciel, tak? Bo wierzą właśnie w te złe czary, czyli one są możliwe, nie wiem, jakieś złe słowa są w łupince kokosowej wypisane i zakopane gdzieś, tak? I to ma rzucić zły czar bo na kogoś. Więc są uzdrowiciele, którzy uwalniają nas od tej złej, uwalniają mieszkańców tej złej energii, więc to jest ciągle taki folklor dla nas, tak? Natomiast no, to, co jest niebezpieczne właśnie, jeżeli chodzi o pojawienie się turystyki na wyspach lokalnych, to to, że no, jesteśmy jacy jesteśmy i nieustannie przekraczamy granice tego, co powinniśmy robić na tych wyspach lokalnych, a czego nie powinniśmy, tak? Więc generalnie wyspa lokalna ma taką strefę zostawioną turystą, najczęściej ta, na której pojawiły się te guest house'y, czyli Bikini Beach tak zwaną, na której możemy być w bikini, ale poza granicami tej plaży powinniśmy przemieszczać się w ubraniu kompletnym. No niestety turyści to nieustannie łamią, tak? Więc no, ingerują w rytm i życie i zwyczaje mieszkańców. I to się nie styka z ich no, taką akceptacją po prostu, tak? I myślę, że to jest też naturalne, że oczywiście chcą zmian, ale chcą też z tych zmian no, na swoich warunkach trochę. I nie wiem, jak będzie właśnie, tak? Nie wiem, jak będzie, bo tych guest house'ów jest coraz więcej, więc w związku z tym więcej turystów przybywa na wyspy lokalne. One zmieniają swoje oblicze, zmieniają ten rytm pod wpływem turystów, no bo pojawiają się, nie wiem, włoska restauracja na przykład, no, tak?
Rozumiem.
Jakaś.
Jasne.
A gdzieś tam ginie ta lokalność. Więc jeżeli ktoś planuje, to teraz.
Odwiedzajmy, póki możemy, tak jak mówią zawsze o Malediwach.
Jeszcze jedną rzecz, wiesz, że jeżeli mogę ci opowiem o tych wyspach, że one też są miejscami bardzo dobrze prowadzonymi, tak? Bo generalnie taką wyspą zarządza sołtys. Bardzo często jest szkoła, przynajmniej ta na tym poziomie podstawowym. Jest jakiś ośrodek opieki medycznej, to są lekarze najczęściej sprowadzeni z zewnątrz, z Bangladeszu, czy też z innych krajów. Jest taka rada wyspy, która na przykład decyduje o konfliktach jakichś tam lokalnych, tak o rozstrzyganiu tych konfliktów, ale też o, nie wiem, transferze z hydroplanem powiedzmy, czy innym środkiem do szpitala w Male, czy jeżeli są jakieś takie problemy, tak, zdrowotne. Wyspa najczęściej ma taką główną ulicę przecinającą, przy której są sklepy i jakieś takie herbaciarnie właśnie, bo herbaciarnia to też jest takie miejsce spotkań społecznych mieszkańców. Lubią sobie usiąść na herbatkę, tak zwane short itsy. To są takie przekąski. Bardzo często w środku jest jakiś zmielony tuńczyk, więc takie dosyć pikantne lub też słodkie, bo to jest różnie. Ale to jest takie miejsce spotkań towarzyskich. A więc też często są położone. Z jednej strony jest port i ten port jest czymś takim, jak kiedyś dla nas był przystanek autobusowy, tak? Bo ludzie tym portem docierają, więc bardzo często tam jest jakiś plac zabaw, więc pilnują dzieci, które się bawią na tym placu zabaw, ale jednocześnie obserwują, co się dzieje w porcie, kto przypłynął, tak? No więc fajnie się to obserwuje. Fajnie.
Pięknie przyniosłaś mnie na lokalną wyspę. Podpowiedz jeszcze naszym widzom i mi, czy jest możliwość odwiedzenia tych wysp z resortów, w których odpoczywamy?
Jak najbardziej tak. Większość resortów oferuje wycieczki na wyspy lokalne i fajnie jest z tego skorzystać, bo no wtedy jakby obraz naszego kraju w ogóle mamy pełniejszy, tak? Więc super, że takie możliwości są. I też wówczas mamy możliwość, nie wiem, chociażby zakupu czegoś takiego lokalnego, tak? Pochodzącego z Malediwów, czy chociażby właśnie wypicia herbaty w jakiejś takiej lokalnej herbaciarni i po rozglądaniu się troszeczkę przyjrzeniu mieszkańcom.
Czy żółwie też występują przy resortach? Podczas snurkowania mogę je widzieć, czy nie?
Wiesz co, jak najbardziej tak. Wiesz, na Malediwach dostępnych jest 5 gatunków żółwi żyje i faktycznie i wycieczki prowadzą do miejsc, gdzie można je zobaczyć, ale wystarczy naprawdę płynąć kajakiem czy na desce windsurfingowej, co mi się osobiście też często zdarzało, że płynęłam po prostu, wiesz, trzymając maszt, mm-hmm. tak, i nagle coś obok przypływa i to był żółw, tak, więc generalnie no to jest fantastyczne, tam są po prostu akwaria dookoła, tak, więc nie trzeba z wysiłku wielkiego, żeby te gatunki zobaczyć. A wracając do twojego pytania i żółwi, to faktycznie one wzruszają, wszyscy się cieszą, tak jak na żółwie, na delfiny, zawsze tak, tak. samo. A wracając do delfinów jeszcze, około 20 gatunków delfinów i wielorybów można zobaczyć na terenach wód malediwskich i idealnym momentem na delfiny jest wschód słońca i zachód słońca, to znaczy pory, tak? Mhm. Jakby początku dnia i końca dnia, dlatego, że one o tej porze na początek dnia wpływają bardzo często z oceanu do atoli, więc to jest ich taki rytm dnia, tak? A w godzinach późno-popołudniowych wpływają z atoli do oceanu, więc to są idealne momenty, żeby je zobaczyć, żeby je obserwować i bardzo często właśnie z resortów organizowane są wycieczki, jeżeli to jest wieczór i połączone z zachodem słońca, to oczywiście jakiś aperitif i tak dalej. Natomiast jakkolwiek aperitif jest, czy go nie ma, no wspaniale, tak? Zobaczyć szczególnie te długoszczękie, tak? One może nie są tak bardzo przyjazne, że trzymają się blisko łodzi, bo gdzieś tam uciekają, tak? Ale z kolei robią piruety, skoki, więc fajnie. Wyobraź sobie, że na Malediwach ja widziałam nawet wieloryby, miałam to szczęście. Po prostu nagle, któregoś dnia płynęliśmy rejsem właśnie naszej wycieczki i w atolu, w miejscu nie bardzo głębokim, tak? Naprawdę nie spodziewałabym się na podstawie swojej wiedzy, że tam można zobaczyć wieloryby. Zobaczyliśmy samicę humbaka z małym takim osobnikiem. No i to był taki moment, kiedy ja generalnie mnie bardzo, bardzo wzruszają zwierzęta. Im czas bardziej mija do przodu, tym bardziej mnie wzruszają, tak więc po prostu się popłakałam.
Nie wątpię, że było to mistyczne wręcz przeżycie, myślę. Wielość i mnogość gatunków fauny i flory tak naprawdę nam wskazałaś. Powiedziałaś o tym, jak żółw przepływał przy twojej desce surfingowej. Powiedziałaś o wielorybie. Czy jest jeszcze jakieś miejsce, które wskazałabyś i właśnie moment, który zapadł ci w pamięć?
Wiesz co, może Male. Tak z zupełnie innej strony. Male jest jednym z najbardziej zaludnionych miejsc na świecie, stolic. Niewielka przestrzeń, prawie połowa mieszkańców tego kraju mieszka w stolicy, tak? I szkoły są w centrum. Oczywiście jest regionalizacja, jeżeli chodzi o szkoły, tak? Ale kilka dobrych szkół jest przy takiej ulicy centralnie przecinającej miasto. Jak kończą się zajęcia w szkole, to na dzieci czekają rodzice na ulicy. To nieustannie mnie wzrusza, bo ja nie widuję takich obrazków w innych miejscach na świecie. Więc wyobraź sobie, że kończą się zajęcia, powiedzmy jest 17, bo to jest bardzo różnie. I bramy się otwierają, rodzice wchodzą na teren jakby placu tego szkolnego. Tam dzieci czekają, odbierają swoje dziecko, niezależnie od tego, czy to dziecko ma 7 lat, czy to dziecko ma 13 lat. Wychodzą za rękę, przytulając się, rozmawiając sobie, szepcząc sobie coś, opowiadając sobie na szybko wydarzenia te pierwsze, w tych pierwszych momentach dnia, wydarzenia. No nie zobaczymy tego w Polsce, tak? Rodzica idącego z 13-latkiem pod rękę, przytulających się. Olbrzymia ilość rodziców czekających na dzieci przed szkołą. To są takie obrazy, które są fajne i też ciekawe i lokalne. Bo no ja ogólnie bardzo też lubię dzieci i jakby wierzę w to, że to jest podstawa, tak? Inwestycja w rodzinę i to jest taki obraz też, bo czasami gdzieś tam mamy obawy, tak, bo kraj muzułmański, a widzimy tyle miłości, tyle życzliwości, tyle ciepła, tak, takiego między ludźmi. Poza tym właśnie Malediwczycy się bardzo dużo uśmiechają, to jest też bardzo miłe. Tam właściwie nikt nie krzyczy. Ja pamiętam, że w pracy, wiesz, jak były jakieś sytuacje takie, nie wiem, trudne, coś do rozwiązania, jak już nie mogliśmy nic zrobić, bo często tak jest, że czasami się bardzo staramy, ale mimo wszystko coś nie wychodzi, tak? I mój kontrahent zawsze siadał i mówił, what to do? What to do? No i
spokój.
Tak, właśnie to jest też bardzo fajne. Tylko na początku, jak rozmawialiśmy, mówiliśmy o tym, że one są takie uspokajające. Tak, po pierwsze one uwalniają, bo bo jeżeli zdecydujemy się na wypoczynek na Malediwach w resorcie, to jesteśmy zwolnieni z tego, że musimy, nie wiem, wynająć samochód i tam, pojechać tam, tak, bo gdzieś przeczytaliśmy w sieci, tak, że to jest najładniejsza plaża, albo to jest muzeum, albo tam trzeba kupić coś. Po prostu nie ma tego, więc możemy, tak, więc nie spieszymy się, więc możemy skupić się na wypoczynku własnym, obserwować przyrodę, co też wpływa bardzo pozytywnie na nas, tak, bo nie wiem, chociażby pływanie i... Ale ja powtarzam, to nie dotyczy tylko osób, które pływają maska fajka, bo to wystarczy po prostu spacerować, żeby wiele rzeczy zobaczyć. Plus ten ocean dookoła, plus to kolorystyka, to piękno, to działa bardzo uspokajająco i tak trochę uwalniająco. Ten stres, to napięcie nasze gdzieś tam powoli umyka.
Moje już całkiem umknęło po tej dyskusji i opowieści. Chciałabym jeszcze zapytać o jedną rzecz, która mignęła mi gdzieś, jak próbowałam zaznajomić się z tematem Malediwów troszkę bliżej. Podwodna restauracja, dobrze kojarzę? Jest coś takiego? Byłaś? Tak. Uczestniczyłaś może w takim posiłku, w takiej restauracji?
Nie miałam takiej możliwości, chociaż bardzo chciałam i planowałam i próbowałam. Natomiast no nie byłam. Niemniej jednak tak, no Malediwy mają kilka resortów z tymi podwodnymi restauracjami, które na pewno są też super miejscem, tak, do odwiedzenia. Nawet nasz jeden hotel, Cocoon You and Me, ma restaurację bardzo znaną H2O i to chyba przynajmniej na ten czas, kiedy miałam taki bezpośredni kontakt z Cocoon You and Me, to była jedyna restauracja, do której łodzią trzeba było dopłynąć, żeby do niej się dostać, czyli nie jakby z pomostu, tak, nie bezpośrednio z wyspy. No, musi być cudownie, tak? Jeść sobie jakiegoś tam...
Tuńczyk, kokos, chili. To pamiętam, tak? Główne składniki.
Tak, ale musisz powiedzieć, że...
Ale widzę, że się zawahałaś, więc już widzę smaki.
Zaczęłam sobie wyobrażać, co bym wybrała. I tutaj tak, i tutaj oczywiście już mój umysł zaczął wędrować. Cokolwiek wybierzemy, tak? I za szybą po prostu ten świat podwodny.
Oceanarium za szybą.
Tak, dokładnie. Tak, więc jest to na pewno fantastyczne doświadczenie.
Madziu, podsumowując, powiedz mi, dla kogo Malediwy? Dla aktywnych wiemy, dla szukających spokoju, ciszy wiemy, na romantyczne wakacje na pewno. Często moi klienci zastanawiają się, czy mogą wybrać się w podróż z dziećmi. I jakie jest twoje zdanie na ten temat?
Jak najbardziej tak. Myślę, że super miejsce dla rodzin z dziećmi. Po pierwsze, ta różnica czasowa nie jest taka duża, tak, bo to jest 3-4 godziny w stosunku do czasu w Polsce, więc też nie jest to jakieś wybicie z rytmu, na przykład nawet małego dziecka. A jeżeli chodzi o dzieci większe, no to... No słuchaj, no po prostu, które dziecko nie marzy o tym, żeby zobaczyć delfina?
Masz rację.
Samo obserwowanie krabów, tak? Tam jest 140 gatunków krabów. Może zająć popołudnie. Nie mówiąc już o tym, że można popróbować rzeczy, które nie są takie oczywiste w Polsce, od, nie wiem, kokosa, tak? Po inne ciekawostki związane z kuchnią. Wiesz, resorty mają w ogóle fantastyczne, tak zwane te kids cluby, tak to nazwijmy, tak? Które są podzielone też wiekowo, więc są miejsca dla dzieci małych naprawdę, gdzie są sypialnie i co wykwalifikowane osoby. To resorty bardzo, bardzo pilnują osób, które zatrudniają. W ogóle to jest też bardzo ciekawy temat, tak? Właśnie temat dotyczący osób, które pracują w takich resortach. Ale wracając do głównej myśli, więc są jakby podzielone na grupy wiekowe, więc dla malutkich dzieci, dla tych kilkuletnich dzieci, dla nastolatków są i podział zajęć dla nich przygotowanych, więc oczywiście jest to język angielski, tak, używany w tych miejscach, ale jeżeli ktoś chce pójść pograć w tenisa na przykład, albo popłynąć na snorkeling dwugodzinny, żeby zobaczyć żółwie, no to są miejsca, w których dziecko będzie zaopiekowane. Natomiast no wracając do tego, o czym cały czas rozmawiamy, no resort sprzyja budowaniu więziom, bo jesteśmy tak naprawdę ze sobą, dla siebie i w końcu, ze względu na to, że nie ma ma tej presji, że gdzieś coś trzeba zobaczyć, pojechać koniecznie, tak? To możemy poświęcić czas sobie i dziecku, tak? I właśnie pokazywać te wszystkie ciekawostki, wyczekiwać na tym pomoście na takiego rekina. Na
brak presji czasu, to brzmi idealnie. Może na koniec podpowiedz jeszcze, co możemy przywieźć? Czy są jakieś pamiątki, lokalne wyroby, które warto zabrać ze sobą do Polski?
Ja przyznam ci jeszcze, że zawsze przewożę jednego kokosa. Po prostu. I można to zrobić.
Czyli rozumiem, że można.
Można wieźć do Unii kokosy. Ale jeżeli chodzi o produkty, no na pewno nie można przywozić wszelkich rzeczy pochodzących z natury, tak? Więc generalnie tego nie możemy robić, ani piasku, ani musi, tego typu rzeczy, więc nie. Ale są inne fajne produkty, na które możemy zwrócić uwagę. Po pierwsze, wyroby z drewna kokosowego. Wszelkie, tak? Które mogą się przydać w kuchni, mogą też ozdobić nasze półki. Ponadto maty, na przykład. Są wyspy, na których kobiety specjalizują się w wyrabianiu mat z trzciny. To są wszystko ręcznie robione rzeczy, tak? Trzcina jest suszona, potem farbowana naturalnymi barwnikami, potem te krosna takie ręczne służą, żeby jakieś maty utworzyć. Więc maty, wyroby w ogóle, olejek kokosowy, który jako kosmetyk, tak? Czy mydła właśnie też stworzone w oparciu o orzech kokosowy. No myślę, że to są rzeczy. Trzeba pamiętać o tym, że wracając do tego, o czym rozmawialiśmy w kontekście wysp lokalnych, to nie są już takie miejsca tak bardzo komercyjne, rozumiem, tak? Które oferują co rok to coś.
To dobrze, że nie są.
Do sprzedania. Oczywiście w Male tak, jest jedna ulica shoppingowa, tak, przy której są sklepy z pamiątkami. Ja bym się zatrzymała na tych takich, jeżeli byłaby taka możliwość w produktach wyrabianych. A właśnie jest jedna rzecz, o której nie wspomniałam. Naczynia na przykład, które są zdobione masą perłową. W ogóle perły, bo są hodowle, farmy hodowli pereł, chociażby wyspa Digura. Wyspa Dalu specjalizuje się w biżuterii. Oczywiście jest historia, która mówi o tym, że jeden z jubilerów sułtańskich został zesłany tam za karę, tak, i znalazł sobie uczniów i tak to się zaczęło. I dzisiaj właśnie nie wyspa, tylko atol tak naprawdę specjalizuje się w tworzeniu pięknej biżuterii. No więc trochę tego jest jednak.
Jednak możemy trochę tego zapakować do walizki. Mam przepiękny obraz Malediwów w głowie i dzięki tobie wiem, że to już nie tylko białe, pudrowe plaże i przepiękne palmy kokosowe i oceanarium pod stopami. Wiem, że to wachlarz możliwości i aktywności, które ten kierunek nam daje. Czy chcesz coś jeszcze nam podpowiedzieć?
Tak, no właśnie, bardzo dziękuję za to, co powiedziałaś, bo mi bardzo zależy też na tym, żeby Malediwy nie były postrzegane tylko jako miejsce takiego biernego, luksusowego wypoczynku, gdzie, nie wiem, nie ma opcji jakichś dodatkowych, bo to jest bardzo ciekawy kraj. Kulturowo, z pięknymi ludźmi, pięknie się uśmiechającymi, dobrymi, kochającymi. Natomiast no też bardzo ciekawy przyrodniczo. Jedną rzecz mają Malediwy. Otóż Malediwy bardzo zostają gdzieś tam w umyśle, zostają w pamięci. Trudno się z nich wyzwolić, tak? Więc jak wracamy, to gdzieś tam ciągle ten turkus, zieleń, białe plaże są obecne w naszym umyśle i zaczynamy o nich myśleć w kontekście takim nie destynacji do jednorazowego odwiedzenia, ale miejsca, do których chcielibyśmy wracać. I fajnie, bo bardzo bym chciała, żeby Malediwy były popularniejsze, jeżeli chodzi o nas, ale też przestały być takim właśnie symbolem miejsca, do którego leci się tylko raz w życiu i koniec, tak? Bo wysp jest 200 lokalnych. Porozrzucane, każda z nich ma swoją specyfikę i swoje ciekawostki.
Więc do zobaczenia na Malediwach.
Do zobaczenia.
Nie jeden raz. To już wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się odcinek naszego podcastu, zasubskrybujcie nas w swojej ulubionej aplikacji podcastowej i odwiedźcie naszą stronę internetową www.itaka.pl po więcej wakacyjnych inspiracji. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w następnym odcinku. I taki świat jest piękny. Cześć!